Pan Bazyl Kerski. Jestem nieco zmieszany jak Robert, bo też nie wiem właściwie do czego się odnieść, bo przyjechałem z dwiema ambicjami. Znaczy, wiedząc, że Krzysztof specjalnie nam nie wyznaczył żadnych ról, z dwoma bagażami. Po pierwsze, no jednak z bagażem wdzięczności. Nie dlatego, że jest to taka sympatyczna forma jubileuszu i trzeba wam składać hołd czy budować mity. Wydaje mi się, że Fundacja Pogranicza już jest na tyle jednak suwerenna i rozpoznawalna, że nie musi budować mitów. Jesteśmy też po to, żeby wspólnie zastanowić się nad własnymi iluzjami, własnymi błędami i postawić sobie nowe cele. Muszę osobiście powiedzieć, że dla mnie wasza praca to też doświadczenie mojej generacji, które w dużej mierze wpłynęło na moją tożsamość, znaczy na mój wybór tożsamości, ponieważ i was, i Borusję obserwowałem z daleka, nie znaliśmy się, z Berlina Zachodniego od 89-90 roku. I powiem szczerze, no, należę do osób, które doświadczyły, że tożsamość to jednak w dużej mierze własny wybór i to jest coś, co się rozwija, to jest coś, co się umyka, to jest coś, co nie stabilizuje, wręcz destabilizuje też własną osobowość. Ale o co mi chodzi? To, co wy zaproponowaliście, to był jednak pewien model polskości, w którym mieszczą się różne doświadczenia i te doświadczenia, które są, ja nie lubię słowa prawdy historycznej, ale rzeczywistością historyczną XX wieku. Co mam na myśli? Jest takie piękne zdanie Władysława Bartoszewskiego, chyba z 2006-2007 roku, na fali takiej jednak bardzo nacjonalistycznej debaty w Polsce, kiedy powiedział, że, a wiemy, że jest człowiekiem próżnym i go bardzo za to kochamy, i powiedział, że jego to szalenie denerwuje jeden element budowania pomnika wokół jego osoby. To jest jego biografia, tak? Urodziłem się w Warszawie, więc to doświadczenie dominujące, w rodzinie katolickiej, jakiś kontakt z Żydami miałem, potem wiemy wojna, Oświęcim, podziemie, antykomunizm, no wszystko tak jak trzeba. I że to jest kompletne nieporozumienie. On uważa swoją biografię za nietypowo polską, ponieważ zależało w XX wieku od przypadku, gdzie się człowiek urodził, jak jego biografia przebiegła. I te wszystkie biografie są zbiorową tożsamością Polaków. A mówię o tym może z perspektywy bardzo polskiej, bardzo prowincjonalnej, bo jako człowiek, który urodził się w Gdańsku, żył w Niemczech, w Iraku, pochodzi z wielokulturowej rodziny irackiej, wiem, że te nasze doświadczenia i nasze na pozór bardzo prowincjonalne polskie debaty są bardzo uniwersalne. Christopher to pokazał świetnie w swoim wystąpieniu. I wy zaproponowaliście nie język, nie model zwarty, tylko oczywiście coś trudnego, niszczenie mitów. Znaczy w ogóle bym postawił tezę taką, że nie jesteście środowiskiem budującym mity, tylko niszczącym mity. A to, co mówię, jest ważne, ponieważ żyję od jakiegoś czasu w pewnym niepokoju. Już raz to wyraziliśmy podczas jednej z agor, że okazuje się, że to dziedzictwo XX wieku i to nie tylko dziedzictwo totalitaryzmów. Ja bym powiedział, to jest dziedzictwo, jakby to powiedzieć, złej pamięci narodów, albo nawiązując do pewnej tezy Imagined Communities, nie pamiętamy właściwie skąd się model narodów wziął, jaką ma genezę, że nie jest banalnie mówiąc wiecznie danym dziedzictwem kulturowym wszystkich Europejczyków, tylko jest pewną konstrukcją, bardzo skuteczną konstrukcją, konstrukcją, która odegrała nie tylko po prawej stronie bardzo ważną rolę, właśnie jedną z kafe Europy poświęciliśmy temu, że paradoksalnie szczególnie komunizm ten model pogłębił i szczególnie pogłębił model etnicznej definicji narodu. I okazuje się, że dzisiaj żyjemy w społeczeństwie, wydaje mi się, w całej Europie, niby dobrze rozeznanym własnej historii, krytycznie nastawionym do XX wieku, jesteśmy w dyskursie naukowym, który, cytuję, dekonstruuje te wszystkie modele tożsamości, a dzisiaj żyjemy właśnie w Europie, w której bezkrytycznie wpadamy w tą samą pułapkę ofert tożsamościowych. Bardzo się ucieszyłem, że zwróciłeś uwagę na kampanię wyborczą we Francji. 5 lat temu odetchnąłem, jak Sarkozy, który nie jest moim bohaterem, powiedział: Francuzi powinni być dumni, że ktoś taki jak ja jest kandydatem na prezydenta, bo nie jestem Francuzem. Tak? Francja to naród polityczny, każdy może być Francuzem. Dzisiaj dyskurs jest kompletnie inny i u Sarkoziego, a jednym z najbardziej skutecznych i zarazem, można powiedzieć, subtelnych, bo mało kto zauważył, że jest to rewolucja ofert w kampanii wyborczej, to była propozycja pani Le Pen zmiany prawa obywatelskiego we Francji. Francja, która od setek lat określa się jako państwo narodowe, ma się stać państwem etnicznym. I mówię o tym wszystkim, bo mam wrażenie, że to jest taka europejska choroba. Nie mówię o tym z góry, ponieważ wiemy, skąd to się bierze. Ten model tożsamości jest, jak widzimy, głęboko zakorzeniony też w naszych systemach edukacyjnych. Paradoksalnie osoby, które towarzyszyły w zakładaniu pograniczy, które towarzyszyły w zakładaniu Borusii, które były w mojej redakcji magazynu Polsko-Niemieckiego Dialog, właśnie nic nie robią, aby zasadniczo zmienić logikę tego systemu edukacyjnego. I tu się też bardzo cieszę z tego, co Christopher powiedział. Żyjemy w paradoksie chyba największego sukcesu integracji europejskiej. To znaczy integracja europejska, która właśnie dała szansę ludziom, żeby prowadzić takie życie, mieć taką tożsamość jak ja. Ja za każdym razem, jak przyjeżdżam przez granicę polsko-niemiecką, powiem szczerze, jestem wzruszony, że nie ma kontroli granicznej. Rzeczywistość na tym pograniczu jest bardzo bezpieczna, mimo braku kontroli granic. Jest bardzo trudna, bo jak wiemy, to nie jest serce Europy, tylko to była peryferia imperium z jednej polskiej strony i NRD-owskiej strony, więc oczywiście bardzo trudna przestrzeń. Z drugiej strony widzę, że to otwarcie granic zmieniło zasadniczo przynajmniej Berlin i centrum debat politycznych i tożsamościowych Niemiec. Polacy tego kompletnie nie chcą przyjąć do wiadomości. Z tego wynika taka postawa jak wobec euro na Ukrainie. To są oczywiście gesty polityczne, są też inne gesty polityczne, bardziej realistyczne, ale coś się zasadniczo zmieniło. Pojawił się nowy dyskurs, nowa oferta tożsamościowa w Niemczech. Pojawiają się też oczywiście modele przeciwne jednocześnie. A my w Polsce, Polacy, nie tylko też Czesi, siedzimy i czekamy na tych złych Niemców. W ogóle nie potrafimy wykorzystać koniunktury w naszym interesie. To jest też nowy paradoks Europy. Tak? Polska, która gigantyczne korzyści czerpała z tej idei integracji europejskiej. Polska, która w całych debatach politycznych emigracji drugiego obiegu, no, nasz idol Giedroyć marzyła o Europie, która jest instrumentem dla takiego państwa małego jak Polska w konfrontacji z Rosją, albo jako ten instrument, który w ogóle pomaga odegrać jakąś rolę, ta Polska, która ma tę szansę, no i co? I boję się tej debaty europejskiej, tak? Minister Sikorski, dzisiaj rozmawialiśmy, który właściwie przedstawił bardzo dobre, bardzo ciekawe przemówienie w Berlinie, ale które jest niczym innym jak rekonstrukcją pewnego stanu świadomości politycznego z lat 60. Kościół, który zapomina o takich osobach jak arcybiskupie Kominku, który pytany w 66, dlaczego napisał, czy był autorem listu słynnego orędzia do biskupów niemieckich, mówi, bo ten problem z Niemcami trzeba rozwiązać. Trzeba się pojednać, trzeba wejść w jakąś rozmowę, trzeba być za zjednoczeniem Niemiec w interesie Polski. I mówi jeszcze ciekawą rzecz. Trzeba mieć świadomość, że narody się zmieniają, suwerenność narodów się zmienia, że być może trzeba tą suwerenność rozdzielić między regionami, narodem, a Europą. To mówi człowiek utopienie w 66 roku, a dzisiaj to dziedzictwo jest jakby nieobecne. Już nie mówię o Kościele, o sferze publicznej. Znaczy, Niedawno temu Adam Szostkiewicz, pytany, co jest największym zagrożeniem dla Europy, uznał, i niestety się z tym zgadzam, brak pamięci albo krótka pamięć Europejczyków. I to jest, zostawiam to, pierwszy paradoks, w którym się znajdujemy. Po 20 latach pracy pogranicza, naszej pracy, Borusii, mojej, bardzo intensywnych debat historycznych w Polsce, w Niemczech, w innych krajach, też we Francji, przecież całe rozliczenie z reżimem Vichy, rola pewnych elit, oczywiście problem partycypacji przy zagłady, okazuje się, że no znika pamięć tych doświadczeń, które nas parły do przodu, które mogą być nadal źródłem inspiracji. No i wydaje mi się, że przestraszyliśmy się pewnych debat. Dlaczego się przestraszyliśmy? Wydaje mi się, mamy problemy z pewnymi pojęciami właśnie i z pewnym, dlatego powracam do tego problemu, z pewnymi metodami budowania tożsamości. Co mam na myśli? Dzisiaj przy śniadaniu rozmawialiśmy o tym, że jest jakby takie bardzo silne przekonanie w Polsce, że defensywa buduje wspólnotę. Tak? Przeczytajmy Grossa, ale zostawmy tą książkę na bok. Że to jakby buduje siłę wspólnoty. To znaczy skupiajmy się wokół solidarności co? Poniżonych, osłabionych. Ale to nie tylko. I wydaje mi się, że i to jest, być może to nam się nie udało, ale wydaje mi się, że nie ma alternatywy do tej drogi. Nie lubię takich silnych pojęć, właśnie prawda historyczna. Jest takie słowo, no, delikatnie używając godności. Tak? Wydaje mi się, że można zbudować pewną pewność siebie, godność własną, budując tożsamość jednak wokół trudnych pytań. Ja to doświadczyłem jako obcy. Spotkanie z innymi, z obcym. W momencie, kiedy odsłaniamy swoją refleksję nad naszymi deficytami, nad naszą słabą stroną, nad naszym trudnym dziedzictwem, okazuje się, że powstaje, być może to jest naiwne postrzeganie, ale mnie interesuje ten dyskurs kulturowy bardziej od politycznego. Okazuje się, że powstaje szacunek. Stajemy się punktem odniesienia, powstaje zaufanie. To jest być może ważniejsze pojęcie. I to jest ta ślepa uliczka, w którą idziemy. Znaczy, jeśli budujemy nadal tą endecką drogą, i dlatego zwróciłem uwagę na Francję, to nie jest tylko choroba Polski. To jest też choroba, jeśli mówimy o Europie Środkowej. Tej Europy Środkowej dzisiaj nie ma, bo okazuje się, że takie państwa jak Węgry, Polacy, Słowacy nie potrafią dzisiaj otwarcie i szczerze porozmawiać o swoich różnych doświadczeniach, różnych drogach, czy rozmawiać na temat kolaboracji podczas III Rzeszy, czy rozmawiać na temat zagłady. Okazuje się, że te uniwersalne tematy, które by mogły nas zebrać przy jednym stole, one nas nie zbierają, więc ta Europa Środkowa dzisiaj też nie istnieje. Ale co chciałem powiedzieć? Chciałem właściwie nawołać jednak do dwóch rzeczy. Po pierwsze, żebyśmy walczyli o ten trudny jednak model Europy, w którym się znaleźliśmy. Na przykład walczyli konkretnie o otwartość granic. A mówię to jako człowiek, który prowadzi instytucję, która permanentnie organizuje spotkania bohaterów Solidarności z młodymi Europejczykami, z młodymi Arabami. I w ubiegłym roku pytaliśmy młodych Tunezyjczyków, Egipcjan, co możemy dla was zrobić. Powiedzieli niedużo. Dwie rzeczy. Otworzyć rynek, żebyśmy mogli fair i na równych warunkach ze sobą współpracować. No, tu już było pewne zdziwienie. I otwórzcie granice. My nie chcemy emigrować, ale my chcemy się wolno poruszać po wspólnej przestrzeni kulturowej. Proszę Państwa, wiecie, jaka była odpowiedź wybitnych autorytetów naszych, środkowoeuropejskich, ale jest Schengen. I zapominamy, że w latach 90. Schengen, że w latach 90. nad Odrą kończyła się granica Schengen i żaden Niemiec nie wpadł na to, żeby zamknąć tą granicę, ponieważ w interesie rozwoju Niemiec była otwarta granica z Polską. Na krótko wprowadzono wizy na początku lat 90. i wybuchła wielka debata. Także a propos krótkiej pamięci, my, wielki autorytet pamięci europejskiej, my, bohaterzy Solidarności 89 roku, zapominamy o tych warunkach, które jeszcze 10-12 lat temu nam służyły. Także walczmy o tą Europę, która nam przyniosła korzyści i walczmy w taki sposób, aby ona przyniosła korzyści innym. I kontynuujmy dalej trud jednak budowania innej tożsamości, której jakby to powiedzieć, takim punktem, takimi narodzinami były słowa dla mnie, nie jestem katolikiem, ale ksiądz Józef Tischner za każdym razem mnie zaskakuje, który to powiedział na zjeździe Solidarności, czując, że tam już coś się psuje, że już wchodzimy w taki język endecki, agresji, narodowy, też przemocy, który powiedział dla niego, chrześcijanina, jego tożsamość, budowanie jego tożsamości to jest spotkanie z obcym, z innym. Tylko w konfrontacji z innością, z obcością, z innymi postawami, religiami on jest w stanie wytworzyć swoją tożsamość. I wydaje mi się, że no ja nie widzę alternatywy do tego, ale naszą jakąś wielką klęską jest to, że nasza formacja, nasi ludzie działający na różnych szczeblach, którzy permanentnie uzyskują wielki mandat polityczny w wyborach demokratycznych, cały czas mają wrażenie, że ta postawa jest postawą mniejszościową, że dominuje, że silniejszą, bardziej uwodzącą jest ta endecka, teraz bardzo płytko mówię politycznie, a z perspektywy berlińskiej widzę jedną rzecz, że nasze klęski, nasz nacjonalizm, nasz antysemityzm są niestety ważnym argumentem na Zachodzie, aby iść inną drogą. Znaczy to jest paradoksalnie nasz wpływ. Tak? My ciągle dyskutujemy o spójności naszej tożsamości, aby odgraniczyć się, chronić się przed silniejszymi. Ale paradoksalnie te momenty odsłonięcia naszej słabości, te otwarte debaty zapewniały nam moment jakiegoś wpływu. Słuchano nas, byliśmy ważnym głosem. Ten język, który teraz wybieramy siły, nas marginalizuje w paradoksalny sposób. Także to może tyle na początek. Dziękuję.